Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga.
Jan Paweł II w Rzymie u świętego Piotra dnia 31 marca 1985 roku, w niedzielę palmową, czyli męki pańskiej, w siódmym roku pontyfikatu, podpisał list do młodych: Parati Semper, musicie zdać sprawę z nadziei, która jest w was. Dzisiaj już ostatnie, końcowe przesłanie, więc zadaję tobie i sobie pytanie w miesiąc przed beatyfikacją Jana Pawła II. Jakie przesłanie towarzyszy tobie, będąc człowiekiem młodym, który być może słyszał tylko o Janie Pawle II, bądź utkwiło mu w myślach, w sercu jedno zdanie z nauczania Jana Pawła II. Nie wiem, czy pamiętasz dwa tygodnie temu przypomniane z tego listu słowa świętego Augustyna: serce ludzkie naprawdę niespokojne jest, dopóki nie spocznie w Bogu. Wcześniej Janowe z listu świętego Jana Apostoła: młodzi, jesteście mocni, trzeba tylko, żeby nauka Boża trwała w was. I list zbudowany na spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem, z tym człowiekiem, który będąc dobry, chciał być jeszcze bardziej dobry, ale zatrzymał się przed wezwaniem do świętości. Nie przeskoczył, nie przeszedł tego etapu, nie zdobył się na ten kolejny krok, aby nie tylko być bardziej dobry, ale aby rozpocząć drogę realizacji powołania do świętości. Odszedł smutny i, jak to w liście pisze Jan Paweł II, odszedł smutny i chociaż nie przeżywał burzy na jeziorze, chociaż nie przeżywał lęku utraty nauczyciela, jego ukrzyżowania, jego pojmania, modlitwy w Ogrójcu, to również nie przeżył tego momentu spotkania ze zmartwychwstałym. Nie był pośród tych, którym Jezus umywał nogi w czasie ostatniej wieczerzy. I dzisiaj już, można powiedzieć, po raz ostatni zatrzymujemy się nad tym listem Parati Semper, abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która w was jest. 26 lat po jego podpisaniu, wciąż aktualne treści. Pozostaje pytanie dla mnie i dla ciebie. Zapraszam, abyś podzielił się, podzieliła się na naszej antenie przesłaniem Jana Pawła II, które przesłanie dotyka twojego życia, które to przesłanie, jego słowo jest programem twojego życia, jest zachętą, jest wytyczną, jest rachunkiem sumienia, jest tą nadzieją, która pomaga ci czasem powstać, aby nie równać do tych, którzy w twoich oczach są gorsi od ciebie, ale aby równać swoje życie, podnosić poprzeczkę i mieć przed oczyma tych, których uważasz za świętych, a przecież takim jest Jan Paweł II. Bo cóż to za wielkość, gdy porównuje się do słabszych od siebie w moim mniemaniu i mówię: no przecież są gorsi ode mnie, są ci, którzy gorzej postępują, bardziej grzeszą niż ja. Nie można tak. Jan Paweł II, musisz mieć Westerplatte, musisz podnosić poprzeczkę, abyś umiał zdać sprawę z nadziei, która w tobie jest, abyś umiała zdać sprawę z nadziei, która w tobie jest. Nadzieja uskrzydla New Life Music, następnie te końcowe przesłanie Jana Pawła II i czas na twoje wypowiedzi. Końcowe przesłanie listu Parati Semper. Tak więc, młodzi przyjaciele, oddaję w wasze ręce ten list, który znajduje się na przedłużeniu ewangelicznej rozmowy Chrystusa z młodzieńcem i wyrasta ze świadectwa apostołów i pierwszych pokoleń chrześcijan. Oddaję wam ten list w roku młodzieży, gdy przybliżamy się do kresu drugiego tysiąclecia. Oddaję go wam w roku, w którym przypada 20. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II. Nazwał on młodzież nadzieją Kościoła i do młodzieży ówczesnej, jak również dzisiejszej i wszystkich czasów, skierował swoje ostatnie orędzie, w którym Kościół jest ukazany jako prawdziwa młodość świata, jako ten, który posiada to, co stanowi moc i siłę pociągającą młodych, zdolność do radowania się nowymi inicjatywami, do bezinteresownego oddania się, do wewnętrznej odnowy i do dalszych osiągnięć. Czynię to w niedzielę palmową, w dniu, w którym danym jest spotkać się z wieloma wśród was jako pielgrzymami na placu świętego Piotra w Rzymie. W tym właśnie dniu biskup Rzymu modli się wspólnie z wami za wszystkich młodych na całym świecie, za każdą i za każdego. Modlimy się we wspólnocie Kościoła, abyście na tle trudnych czasów, w jakich żyjemy, umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was. Tak, właśnie wy, gdyż od was zależy przyszłość, od was zależy kres tego tysiąclecia i początek nowego. Nie trwajcie w bezczynności. Podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych wam polach w naszym świecie. O to samo będą się modlili wraz z wami biskupi i kapłani na różnych miejscach ziemskiego globu. A modląc się tak wielkiej młodzieżowej wspólnocie całego Kościoła i wszystkich kościołów, mamy przed oczyma Maryję, która towarzyszy Chrystusowi w początku jego posłannictwa wśród ludzi. Jest to Maryja z Kany Galilejskiej, która wstawia się za młodymi, za nowożeńcami, która na przyjęciu ślubnym zabrakło wina dla gości. Wówczas ona, Matka Chrystusa, wypowiada te słowa do obecnych tam ludzi, którzy służyli w czasie przyjęcia. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. On, Chrystus. Powtarzam te słowa Boga Rodzicy i skierowuję je do was, do młodych, do każdego i każdej. Cokolwiek Chrystus wam powie, to czyńcie. I błogosławię wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Amen. 31 marca, w niedzielę palmową, 26 lat temu i od tej pory przeżywamy Światowe Dni Młodych. Rok rocznie przeżywamy je w niedzielę palmową, a co jakiś czas przeżywamy je jako światowe w różnych zakątkach ziemi. Najbliższe już w Hiszpanii. Ostatnie, pamiętasz zapewne, w Sydney, wcześniejsze w Kolonii, jeszcze wcześniejsze w Toronto, w Rzymie. I było też spotkanie w Częstochowie w 1991 roku. Wszyscy razem na drodze Chrystusa, wszyscy razem na drogach miłości, niech nikt się nie cofa. Jestem z wami zawsze. I błogosławię wam z całego serca. Dzień wcześniej te słowa na Lateranie powiedział do młodzieży Jan Paweł II. Dzień wcześniej, to znaczy w sobotę 30 marca 1985 roku. 5-6-6-5-5-2-3-5-5 lub 5-6-6-5-5-2-3-5-6. Jesteś człowiekiem młodym? Jakie jest przesłanie Jana Pawła II do ciebie? Jakim przesłaniem ty żyjesz? Za tę chwilę Gabriela Burek.
Za tę chwilę pełną śmierci dziwnej, która wieczność niezmierną upływa. Za dotknięcie dalekiego żaru, w którym ochmurz głęboki omdlewa. Zmieszały się chwile i wieczność, krople morze objęła. Opada cisza słoneczna w głębinę tego zaletu. Czy życie jest falą podziwu, falą wyższą niż śmierć? No ciszy zatoka zaletu samotna. Ludzka pieś, stamtąd żeglując niebo, kiedy wychylisz się z łodzi, miesza się szczebią dziecięcy i wodzi. O, stamtąd żeglując niebo, kiedy wychylisz się z łodzi, miesza się szczebiąc dziecięcy i polki. się szczebiot dziecięcy i bądź. O, stamtąd żeglując niebo, kiedy wychyli się z łodzi, miesza się szczebiot dziecięcy i bądź.
Radio Maria, bardzo proszę.
Tak, ja chcę właśnie powiedzieć o bogatym młodzieńcu, że właśnie to mnie dotkły słowa, właśnie, że tu jest właśnie w tym bogatym młodzieńcu przestroga przed pokusą posługiwania się pochlebstwami, żebyśmy nie byli takimi faryzeuszami, że naśladujemy Pana Jezusa i za Nim chcemy iść, a będziemy czynili wbrew woli Pana Jezusa i będziemy i tak jak ten młodzieniec było, że on miał ten jeden grzech właśnie, te bogactwa, to jeżeli nasz jeden grzech będzie oddzielał od Boga, to z tego zbawienia możemy nie dostąpić. Żebyśmy właśnie na każdy dzień naśladowali Pana Jezusa poprzez modlitwę, poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez śpiewanie różnych pieśni o Panu Jezusie, byśmy się na każdy i poprzez głoszenie Słowa Bożego.
A kto do nas telefonuje?
Piotr z Nowosławia.
Dziękuję, Piotrze.
Żebyśmy takimi właśnie faryzeuszami nie byli, że robimy te rzeczy i chcemy innym też Ewangelię głosić, a będziemy takimi pochlebnymi ludźmi, że będziemy co innego robić. Z Bogiem.
Z Bogiem, pozdrawiam. Bogaty młodzieniec, bogactwo przeszkodziło mu w pójściu za Chrystusem. Chociaż trudno było nazwać, że jego bogactwo było jego grzechem. Było tym, co nie pozwoliło mu pójść, chociaż będąc bogatym był dobrym człowiekiem. To nie pozwoliło mu bogactwo pójść za Chrystusem, czyli zostawić tego bogactwa. Nie odważyłbym się powiedzieć, że bogactwo było grzechem. Trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego, to prawda, ale żeby bogactwo nazwać grzechem, byłbym ostrożny, Piotrze. Synu, kiedy odejdziesz, Klaudia Walencik. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry, Marcin z Krakowa.
Witam, Marcinie.
Mój przedmówca przed chwilą mówił o takiej tragedii, którą, jak on widział, bogactwo staje się grzechem. Żadne bogactwo nie jest grzechem, tylko jego nadmierne przywiązanie się do niego.
Dokładnie tak, Marcinie.
Też problem
tak,
polega na
też
tym,
tak zauważyłem.
Że ten młody człowiek stał w przedsionku, nie wszedł do pokoju gościnnego, do której zaprosił go Bóg, on stał w przedsionku. Zapukał, wszedł, ale nie zechciał zasiąść do uczty. Pozwoliło mu to na poznanie Boga, ale odepchnięcie go. I tyle. Nie miał takiej młodzieńczej siły, którą każdy powinien mieć, czy to stary, czy młody, siły zaufania do Boga. Takiego dziecięcego zaufania, miłości. Tyle. Myślę, że to jest wszystko jasne.
Tak, myślę, że tak. Tutaj może Piotr się przejęzyczył. Ja też zwróciłem uwagę, że no, trudno nazwać bogactwo grzechem, ponieważ biedę należałoby nazwać cnotą, a nie zawsze bieda jest cnotą, tak jak bogactwo nie jest grzechem. Może być przeszkodą o tym, o czym mówimy, że będąc dobrym, chociaż bogatym, nie poszedł za Jezusem, czyli nie podjął drogi świętości.
Bogactwa można uczynić nie cnotę, ale pewnego rodzaju środek do pomocy. Człowiek bogaty jest w stanie pomóc. Natomiast jeżeli nie zechce pomóc, nie wyświadczy jałmużny, to może się stać tak, że jak spotyka na swojej drodze Łazarza, w cudzysłowie, i on go prosi o pomoc, ten mu odmówi, to jest wielką łaską spotkać Łazarza. Człowiek bogaty, jeżeli spotyka Łazarza, chce łaski. Łaski niesienia miłosierdzia. Może się kiedyś zdarzyć tak, że on będzie chciał wyświadczyć to miłosierdzie, a Łazarz już nie będzie. Bogactwo może być środkiem, pomocą, ale nigdy nie będzie grzechem. Pytanie, w co go obrócimy?
Dokładnie tak, Marcinie. Pozwól jeszcze na jedno zdanie. Bogactwo może być wynikiem pomnażania, wcześniej rozpoznania naszych talentów, a bieda może być oczywiście zakopaniem tego talentu i buntem na świat, na Pana Boga, na samego siebie i może być też tego wynikiem, ale tutaj Piotr swoją wypowiedzią, może takim właśnie przejęzyczeniem się sprowokował nas do tej refleksji na temat bogactwa w tym wymiarze odpowiedzi na pytanie, czy jest grzechem, czy też nie. A twoje przesłanie, które zapamiętałeś z nauczania Jana Pawła II, czy mógłbyś je określić i wypowiedzieć?
A moje przesłanie? Znaczy to, co ja zapomniałem, nie zapomniałem, zapamiętałem. To, co ja zapamiętałem z nauczania Jana Pawła II, to takie osobiste chwile, kiedy papież był w Krakowie, w ogóle tak jak mówiłem, jestem z Krakowa, i chodziło o ułudę świata. Żebyśmy się strzegli ułudy świata, w pewnym momencie możemy dojść do takiego momentu, że będziemy musieć się od całej tej ułudy odwrócić z połamanym sercem.
Dziękuję za te słowa.
To myślę, że to był nawet Światowy Dzień w Paryżu. Potem powtórzone zostało na Franciszkańskiej. Naprawdę.
Podobnie jak treść tego listu rozważanego, już kończymy, ponad rok nam zajęło. Takie piątkowe spotkania z listem Parati Semper. Treść tego listu, można powiedzieć, została z jednej strony streszczona, w niektórych wymiarach poszerzona przez Jana Pawła II właśnie na Westerplatte podczas spotkania z młodzieżą.
Tak. Dokładnie. Ja mam tylko jeden żal. Jestem jeszcze? Jestem. Ja mam tylko jeden żal jeszcze tutaj, że tak słabo, ja nie mówię o Radiu Maryja, ale ja mówię, że niestety, że nasi hierarchowie mogliby się niesamowicie zaangażować w budowanie nauczania poprzez sprzedaż encyklik, które wcale nie są takie drogie, to 3 złote, czy nawet 3 złotych. Można to zostawiać na stolikach przed kościołem, czy w kościele i myślę, że każdy by za te 3 złote kupił encyklikę czy jeden list papieski. To są fantastyczne rzeczy, które należy czytać i propagować. Może żal, to za dużo powiedziane. Myślę, że wkład pracy można byłoby jeszcze tutaj w to włożyć jeszcze dużo większy.
Panie Marcinie, parafrazując troszeczkę pańską wypowiedź, czy twoją wypowiedź, należałoby powiedzieć, że no właśnie może w ten sposób potraktować. Ktoś mógłby się zaangażować i wystawić.
Tak, prawda? Ja chodzę i kupuję i rozdaję.
Więc ku chwale budowania Królestwa Bożego Ojczyzny. Pozdrawiam Cię z Bogiem.
Pozdrawiam z Bogiem.
Z Bogiem. Powracamy do tego utworu. Synu, kiedy odejdziesz.
Zbierania chwałą. niedaleko od Twojej jasności jest głos słów, dojrzałe pęcznienie. Przyjdzie dzień, gdy odejmą Ci blask, kiedy jasność Twą wydam ziemi. Ojcze, spójrz niedalekie od mojej miłości, jest me spojrzenie. Ogarniam odwiecznie ten dzień zbierające zieleni. Ręce Twoje odejmą z mych ramion. Synu, widzisz to unicestwie.
Można powiedzieć, że kończymy rozważania nad listem. Zapraszam. W internecie możesz odnaleźć jego treść, Parati Semper, listu Jana Pawła II do młodych. Odnajdziesz go. To, co zachwyca w tym liście, to wytyczne, to zadania, to umiłowanie młodego człowieka przez Jana Pawła II, ale również to spojrzenie bardzo realne. Spojrzenie Jana Pawła II, który dostrzega tę nadzieję, którą Bóg pokłada w młodym człowieku, tę nadzieję, którą w młodym człowieku pokłada Kościół, ale również są słowa: jeżeli bowiem macie zdać sprawę z nadziei, która jest w was, w takim razie wszystko, co podkopuje tę nadzieję, musi budzić troskę. A pod adresem tych wszystkich, którzy różnorodnymi pokusami i łudami usiłują zniszczyć waszą młodość, muszą być przypomniane te słowa Chrystusa, w których mówi On o zgorszeniu i o gorszycielach. Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Groźne słowa? Zapewne tak, ale przynajmniej możemy w Janie Pawle II mieć nauczyciela, orędownika, który umiał dostrzec bogactwo, wyznaczyć drogi, cele, nadać sens życiu, jednocześnie ukazać jego trudności i wypowiadać się w imieniu młodzieży do młodzieży, ale również krzyczeć o formację młodzieży i odpowiedzialność pokolenia, które za tę formację jest odpowiedzialne. Dziękuję za te spotkania.